Pies Mateuszy.
Manko.
Siema.
Witajcie, drodzy mili, w kolejnym odcinku.
W kolejnej próbie nagrania podcastu z wideo.
Próba numer 1500.
Mniej więcej. Tym razem na kamerze zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że jakość znośnie.
Nie, wyglądasz cudnie.
No ja wiem, ale chodzi bardziej o jakość. Nie?
Jakość też masz niczego sobie.
Jakość to jedno w sumie. Grunt, żeby nie było przycięć, lagów i tak dalej.
Tak. Na tym nam zależy najbardziej. No to wszystko się okaże. Dobrze, dziś, drodzy mili, odcinek o czymś, o co pytało sporo z was. I temat, który z reguły jest trudny. Przynajmniej tak nam się wydaje. Ja tak uważam, że...
Zasadniczo to kilka tematów połączone w jeden.
Tak, tak. No ale całość, cały ten zbiór dzisiejszych tematów jest dość trudny dla przeciętnego opiekuna. Co raczej wynika z... jakby to nazwać... braku świadomości tego, jak ważne rzeczy to są i ile błędów można w tym popełnić. Tak mi się wydaje. A tematem dzisiejszego odcinka będzie wprowadzenie kolejnego psa do domu, w którym już psiak się znajduje.
Rzecz, która wydawałaby się łatwa, no bo co, przecież wprowadzasz go na smyczy i tyle, nie?
Tak.
Spuszczasz go ze smyczy i jest wprowadzony.
Dokładnie. No właśnie o tym, z tego względu uważam, że jest to trudny temat, bo ludzie bardzo często tak robią, przez co później wychodzą problemy.
Wychodzą kwiatki tak zwane.
Tak jest. No więc pierwsza rzecz, którą należałoby wziąć pod uwagę i od której myślę, że musimy zacząć, to jak w ogóle dobrać psa i o czym trzeba pamiętać przed podjęciem tej decyzji, którą chcemy zrobić, czyli przed wzięciem kolejnego psa do domu.
Tak, dobieranie psa było troszeczkę w kwestii braniu psa szczególnie ze schroniska. O psach z hodowlach też rozmawialiśmy, że tam też faktycznie często dochodzi do wybierania wzrokiem, wyglądem, a nie charakterem i dobierania psa najlepszego do nas. A tutaj jeszcze mamy kolejny element, czyli psa, którego już mamy obecnie w domu. I to jest ten element, na którym będziemy się skupiali. Mamy parę rzeczy do przelecenia, bo jest tego sporo.
Dokładnie. No pierwsza rzecz, o której trzeba pamiętać i którą trzeba wziąć pod uwagę, to rozmiar nowego psa, którego chcecie mieć w porównaniu do rozmiaru psa, którego macie w domu. Ponieważ jeśli weźmiemy sytuację, gdzie w domu jest na przykład cane corso i chcemy kolejnego psa, który ma być na przykład chihuahuą, to trzeba liczyć się z tym, że nawet w zabawie czy po prostu przy jakiejś interakcji cane corso może przypadkiem zupełnie zmiażdżyć nowego psa, którym miałby być chihuahua. Więc dobranie psów gabarytami do siebie jest ważne. Nie, to nie jest tak, że się nie da oczywiście, ale jeśli będzie duża różnica w rozmiarze, no to trzeba wziąć pod uwagę, że będzie to trudniejsze niż jeśli psy będą podobnych gabarytów.
Tak, nie chcemy skakać w skrajność i mówić, że nie można czegoś robić albo powinno się robić coś w tak i tak. Chodzi o to, żeby po prostu zwrócić na to uwagę. Jeżeli dysproporcje w rozmiarze są bardzo duże, takie skrajne, jak na przykład Mati powiedział, to faktycznie trzeba myśleć o tym, co robimy. Czy jest różnica między posiadaniem chihuahuy najpierw i wzięciem szczeniaka cane corso i vice versa? Moim zdaniem jest. Byłem u ludzi, którzy wzięli szczeniaka cane corso i mieli Yorka akurat, no ale rozmiary podobne. No i faktycznie ten York dawał sobie na pewno lepiej radę niż jakby był szczeniakiem i sytuacja była odwrotna, ale mimo wszystko wysyłał sygnały, pauzował tego psa i kaniak odczytywał sygnał, po czym szczenięce znowu chciało przechodzić w zabawę i po prostu ten York był męczony po prostu rozmiarem i tyle.
Dokładnie. O tym też mówiliśmy po prostu przy odcinkach o małych i dużych rasach w kontekście interakcji, ale tak to działa też w przypadku brania psa do domu. Kolejna rzecz, o której, no i kolejna rzecz w kontekście rozmiaru, to to, że przemyślcie po prostu, czy macie miejsce w domu na to, żeby mieć drugiego psa, jeśli na przykład zdecydujecie się na drugiego Cane Corso, mając już jednego, i zastanówcie się, czy te psy będą miały jak się obrócić w korytarzu czy pokoju i czy będą miały jak się zmieścić na kanapie przed telewizorem, gdzie zawsze siedzicie. Bo jeśli nie, no to może też dochodzić do jakichś konfliktów i sprzeczek między nimi o miejsce przy was, albo możecie stać się zasobem, jeśli to miejsce będzie ograniczone, także to też trzeba sobie pod uwagę wziąć.
Mhm. Musicie też pomyśleć o obowiązkach, bo dwa psy i to będzie przebijający się motyw, to dwa razy tyle wszystkiego praktycznie, ale też obowiązków. Będziemy mówić o spacerach, ale musicie przemyśleć po prostu to, kto jest w domu i kto będzie zajmował się kim. Jeżeli macie dzieci, no to musicie przemyśleć, czy nowy pies, na przykład Cane Corso, nie będzie za duży do tych dzieci, więc będą musiały zajmować się tym starym, ale wiemy, jak dzieci preferują zawsze to nowe, nie? To bardziej atrakcyjne niż ten stary pies, ja już tam nie chcę Pierdka, wolę Rexa, nie? Więc
imiona.
Stary, typowe polskie.
Pierdek badania, i Rex.
Zrobiłem badania, to są najbardziej popularne imiona psów w Polsce.
Okej. Okay.
Więc kwestia obowiązków tego, kto będzie wychodził na spacery, kto będzie potencjalnie śmigał do weterynarza z takim psem. Różne są interakcje w środku w związkach. Są związki, które dzielą się kasą, a są związki, które rozliczają wszystko. I na przykład kto będzie płacił za tego nowego psa, nie? Bo jeżeli weźmiemy sobie rasę, która ma predyspozycję do większej ilości chorób, nie wiem, na przykład berneńczyka, to jeżeli facet w związku bardziej będzie chciał takiego psa, bo jest duży, wstawny i tak dalej, a dzielicie się, nie dzielicie się kosztami, tylko rozliczacie się i nagle ten berneńczyk zaczyna chorować, może to prowadzić też do konfliktów wewnętrznych. Nie?
Tak, dokładnie. No i kwestia po prostu finansowa, czy stać was na drugiego psa, no bo ja na przykład na ten moment, nie wiem, jedzenie Jagera kosztuje mnie 500 zł, gdybym wziął sobie drugiego Jagera, to już mam 1000 zł, tak? Gdybym sobie wziął Cane Corso, no to nie mam drugiego 500, tylko mam nagle 1500 zł, bo chciałbym karmić mojego drugiego psa dokładnie tak samo jak Jagera i nie, znaczy dokładnie, jeśli będzie mógł jeść to samo, ale nie obniżając...
Kaszą i kośćmi.
Tak, 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 no i resztkami z obiadu. I chciałbym nie obniżać jakości pokarmu i to jest moim zdaniem rozsądne, no bo nie sztuką jest wziąć drugiego psa, a nagle się okazuje, że musicie obniżyć jakość pokarmu, bo nagle nie stać was na to, żeby wyżywić dwa psy. Wiadomo, nie mówimy, co jest w sytuacjach losowych, gdzie nie wiem, ratujecie jakiemuś psu życie czy coś takiego i wtedy ten pies do was trafia. Natomiast w każdej innej sytuacji, kiedy to jest wasza i przemyślana decyzja, trzeba po prostu kwestie finansowe również pod uwagę wziąć i to, czy będzie was stać.
Weźcie też oczywiście pod uwagę i to mam nadzieję, że każda osoba, znaczy wiem, że nie każda osoba, sam sobie odpowiedziałem, ale każda osoba powinna brać pod uwagę problemy swojego psa, jak wpłynie drugi pies na to. Czyli w sytuacji, w której bierzemy sobie psiaka reaktywnego do domu i weźmiemy psa. Często jak spotykam się z takimi ludźmi, to jest mój pies nie ma problemu z mniejszymi psami od siebie na przykład. Albo czarne psy są dla niego straszne, więc weźmiemy psa, który nie jest czarny, powinno być ok. Takie rzeczy są nieprzemyślane. Najpierw wyzerujmy, postarajmy się przynajmniej doprowadzić do jak najlepszej sytuacji naszego psa mentalnie, behawioralnej, psychologicznej, żeby był psem wyluzowanym, pewnym siebie w miarę możliwości i dopiero wtedy myślimy o tym, żeby dodać mu drugiego psa. Mhm. Bo możemy nagle sprawić, że wrócą problemy z przeszłości albo problemy, których nie widzieliśmy, albo wydawało nam się błahe, spotęgują się na tyle, że będziemy mieli faktycznie przekichane.
Mhm. No i trzeba wziąć przed decyzją pod uwagę kwestię tego, czy problemy się nie pojawią w sytuacji, kiedy na przykład nie dobierzecie tych psów charakterem do siebie, bo możecie na przykład wziąć psa schroniskowego, gdzie słyszycie w schronisku, że pies jest raczej spokojny, dużo odpoczywa, jest wyluzowany, obserwuje, nie przepada za jakimiś wygłupami i ganianiem szybko, go takie rzeczy nudzą, a w domu macie psa, który jest pobudliwy, nie mówimy tutaj o nadpobudliwości już takiej problemowej, bo to jest to, o czym mówił Mateusz, najpierw wtedy to trzeba przepracować, ale po prostu psa, który jest żywszy, który lubi sobie pobiegać, który lubi, nie wiem, poskakać po łóżkach, myśląc na przykład o moim Jagerze, który lubi pobawić się jakimś rolką po papierze, którą dostanie i biega z nią wtedy, skacze i tak dalej. I trzeba wziąć pod uwagę to, że jeżeli wziąłbym mu psa, który takich atrakcji nie lubi, no to mogłoby dojść do zgrzytów, bo ten nowy psiak mógłby po prostu zacząć się kłócić z moim psem i mówić mu, że hej stary, przestań, bo to mnie denerwuje, na co mój Jager mógłby odpowiedzieć, no ale ja tu byłem pierwszy, i nagle pojawia nam się konflikt, którego nie chcieliśmy.
No, tutaj też rzecz co do rozmiaru na przykład i gdzieś tam temperamentu, i nigdy nie będziecie znali dokładnie temperamentu psa, zanim go weźmiecie, nie? Inaczej, w schronisku możecie w jakimś tam stopniu dużym znać, ale to też się potrafi zmieniać. Rozmawialiśmy na ten temat w odcinku o schroniakach, adopciakach, bo często jakby tamto środowisko wpływa na naszego psa i okazuje się, że on się bardziej otwiera, albo w drugą stronę ta nadpobudliwość opada, bo już nie ma tylu bodźców, które go gdzieś tam pobudzały. To jeżeli mamy psa, który jest leniem kanapowym i śpi 18 godzin, na dworze wcale nie potrzebuje latać daleko bez smyczy, tylko trzyma się raczej was, gdzieś tam chodzi sobie po węszy, a drugiego psa weźmiecie sobie młodego Whippeta, który będzie na dworze robił 60 kółek dookoła tego, nie wiem, załóżmy Mastiffa, no to może być ciężko im, ale też wam. Poprowadzenie takich dwóch psów na smyczach, to jest jeden, który kręci się tak, a drugi, który idzie w miarę spokojnie, i ten drugi akurat jest zaletą w tym momencie, ale jeżeli ten młody obkręci się dookoła Mastiffa parę razy, nagle może być sytuacja, w której dojdzie do spięcia.
Dokładnie, więc mega ważna rzecz, żeby przemyśleć to, co może was czekać. W przypadku szczeniaka jest trochę łatwiej, bo szczeniaka można sobie przygotować i wykształtować w konkretny sposób, plus pies, domator może wam ze szczeniakiem pomóc i może pokazać szczeniakowi rzeczy, które powinno się robić i go ogarnąć. Natomiast tutaj też przy szczeniaku ważna rzecz, że jeśli wasz pies ma problemy, czyli to, o czym mówi Mateusz, to duża szansa jest na to, że szczeniak te problemy po prostu skopiuje i raczej wsparciem będzie słabym w tych problemach, tylko potem możecie skończyć z dwoma psami z takim samym problemem.
To zawsze jest ryzyko, bo psy świetnie się od siebie uczą, ale nie zawsze uczą się tego, czego my chcemy, żeby się uczyły, nie?
Dokładnie. Także jak jeden pies podkrada wam rzeczy ze stołu, jak jecie, to liczcie się z tym, że drugi też może zacząć.
Raczej nie będzie tak, że wiesz co, ziomek, słuchaj, to jest chyba nieuprzejme i oni sobie tego nie życzą, zbastuj, tylko raczej będziecie mieli dwóch żebraków.
Tak.
Nie?
No i kolejna, ostatnia rzecz, którą trzeba wziąć pod uwagę, zanim się zdecydujemy na tego psa drugiego, to kwestia hormonów psich i tego, co może was czekać. Czyli bierzecie pod uwagę osiągnięcie dojrzałości płciowej psa w wieku około 6 miesiąca. I tutaj biorąc szczeniaka, jest to mega ważne, bo szczeniaka nie możecie, nie powinniście, czy fizycznie możecie, ale nie powinniście kastrować przed osiągnięciem dojrzałości płciowej. Suczka to jest 3 miesiące po pierwszej cieczce, plus minus, natomiast samiec, no myślę, że mówiąc, że około 7 miesiąca to zdecydowanie za wcześnie na kastrację. Też uderzałbym jakoś tak w granicę 12-18 miesięcy, jeżeli chodzi o kastrację, żeby charakter zdążył się wykształtować w odpowiedni sposób. No i jeśli wcześniej w domu macie psa, który jest, nie wiem, niekastrowaną suczką i weźmiecie sobie samca, no to liczcie się z tym, że około 6 miesiąca pojawią się zachowania, które będą wskazywały na chęć rozrodu i to jest normalne w psim świecie. Nie ma tam jakby kontaktów na zasadzie brat i siostra. Nawet w miocie tym samym może dochodzić do takich sytuacji, że weźmiecie dwa szczeniaki różnych płci, nie?
No później znajdujecie takie psy na OLX-ie.
Na przykład. Rozmnażanie wsobne jest, było długo dawno, dopuszczone w ogóle.
Dawno nie mówiliśmy nic o tej pięknej platformie. Tak. Więc troszeczkę trzeba dolać oliwy. Ja już się bałem, stary, tak zacząłem robić takie, że pukanie serca, bo bałem się, że ty powiesz że ludziom, że tak po 8 miesiącu można kastrować.
Nie.
Można po 8, ale nie przed 12, powiedzmy. Nie?
Tak.
Różnie badania pokazują, to jest w ogóle kwestia sporna. Rozwój kości układu mięśniowego u psów, testosteron, który wiadomo też jest bardzo istotny, szczególnie u psów rękowych. Duże rzeczy, nie będziemy dzisiaj o tym
tak,
gadać.
Tak, ale był taki boom chwilowy parę lat temu na przedwczesne kastracje.
Był.
No, więc to jest rzecz, zamykając temat hormonów, to jest rzecz, którą też musicie wziąć pod uwagę, jeśli bardzo chcecie mieć na przykład psa innej płci, to trzeba pomyśleć o tym, co zrobicie, jeśli zacznie się dojrzewanie, czyli czy będziecie mieli jak te psy rozdzielić, separować, czy wytrzymacie to psychicznie i tak dalej. Jeżeli macie już w domu samca, chcecie mieć sukę, to zawsze można pomyśleć na przykład o kastracji chemicznej, bo jeżeli nie chcecie na przykład kastrować samca całkowicie, no to możecie skorzystać z kastracji chemicznej, przeczekać okres cieczki i na przykład wykastrować sukę. Kastracja suk jest jakby częściej, jak to określić, mniej ryzykowna może niż kastracja samców, nie? Także trzeba to sobie przemyśleć.
Dobra, mamy taki mini wstępik, to teraz może przejdźmy do tego, jak to w ogóle zrobić, kiedy już tego psa mamy na oku albo zaklepanego w hodowli, cokolwiek. Bo zapoznanie psów nie powinno się odbywać, albo inaczej, w miarę możliwości powinno się odbyć wcześniej, przed takim wprowadzeniem faktycznie fizycznym psa do domu. Jeżeli mamy taką możliwość, to staramy się naciskać na to, żeby wmawiać ludziom, żeby mówić ludziom, sugerować, żeby faktycznie robili to, starali się to robić. Bo to bardzo dużo daje psom, zapoznawać te psy nawet parę razy wcześniej na neutralnym terenie. Dlaczego neutralny teren? No bo automatycznie nie będzie jakichś skojarzeń domowych, psy nie będą terytorialne, w sensie wasz pies nie będzie terytorialny, drugi pies nie będzie, nie wiem, potencjalnych zabawek, które są rozrzucone, dotykał w momencie, kiedy tamten stwierdzi, że to nie jest odpowiednie.
Miski, legowiska, czegokolwiek.
Dużo rzeczy może być zasobem, albo nawet nie musimy mówić o zasobowości, wystarczy o to, że naszemu psu się nie podoba, nie? Ta terytorialność tutaj, nawet u psów, które do tej pory nie wydawały się, że są, może się pojawić. Dlatego neutralny teren, otwarty, idealnie otwarty i tak, żeby psy mogły sobie nabyć duży dystans na długich smyczach, to jest takie docelowe miejsce spotkania.
Czyli łąki, pola, rzecz tego typu, najlepsza opcja na takie spotkanie. Fajnie jest takich spotkań zrobić oczywiście kilka przed faktycznym wprowadzeniem psa do domu. To jest bardziej możliwe na przykład w schronisku niż w hodowli, bo hodowcy, logicznie rzecz biorąc, nie mam tego oczywiście potwierdzonego, ale wydaje mi się, że mało który hodowca zgodziłby się na to, żeby do hodowli wprowadzać innego psa z uwagi na po prostu możliwe choroby i niską odporność szczeniąt, szczególnie szczeniaki są wydawane około 8 tygodnia, więc w kontekście hodowli kilka spotkań będzie trudne, ale jeżeli już się zdecydujecie na psiaka hodowlanego, no to zanim wejdziecie z nim do domu, to zróbcie wyjście na neutralny teren i macie jedno spotkanie, które musicie zrobić jeszcze dokładniej niż w przypadku psa schroniskowego.
Tak, nie mówimy o tym, że na tych spotkaniach ze schroniskowymi psami możecie popełniać błędy, bo to nie o to chodzi, a dobra, następnym razem będzie lepiej. Oczywiście staramy się ich uniknąć, ale faktycznie przy psie hodowlanym ta szansa jest jedna, nie? I trzeba ją jak najlepiej wykorzystać. Dobra, a taki spacer jak powinien wyglądać? Mamy kilka opcji i najlepiej stosować je gdzieś tam naprzemiennie. Możemy stosować coś, co nazywa się komunikacją zapachową, czyli dawać psom poznawać siebie poprzez zapach, nie blisko, czyli nie w dystansie, który dla nich byłby powiedzmy za ciężki, tylko właśnie w dużym, czyli śledzimy sobie siebie. Jedna osoba idzie z psem z przodu, druga z drugim z tyłu, obojętnie, który jest pierwszy, w sensie wybierzecie sobie w danym momencie. I w momencie, kiedy pies sika, to podchodzimy do tamtego krzaczka i nasz obwąchuje potencjalnie też sika. Coś pięknie pachnie w trawie, widzi ten wasz pies zdecydowanie widzi to, że tam coś się działo, podchodzi od razu też będzie tam węszył. 180 i to samo, albo wyprzedzamy i to samo. Tak, żeby ta wymiana zapachowa była obustronna. To jest bardzo istotne.
Tak jest. Po chwili takiego spacerowania jeden za drugim i kilku zmianach, kto idzie pierwszy, można spróbować zrobić sobie spacer równoległy w dużych odległościach na początku, tak żeby nie bardzo zmuszać psa do tego, jak ma się poruszać, tylko żeby nadal decyzyjność była po stronie psa. W trakcie czegoś takiego można też robić, dopiero po czasie oczywiście, ale można robić jakieś krótkie interakcje na zasadzie zbliżania się do siebie, dosłownie na parę sekund i odchodzimy, zwiększamy ponownie dystans i robimy to bardzo delikatnie i powoli, to jest mega ważne, żeby nie wrzucić tych psów od razu. Trzeba pamiętać o tym, o czym wspomniał Mateusz, że komunikacja zapachowa to jest komunikacja. Psy w ten sposób rozmawiają i chociaż nam może się to wydać śmieszne, to zbieranie po sobie zapachów jest już rodzajem rozmowy i dyskusji w psim świecie, więc od tego zawsze zaczynamy.
Tak, no później tak jak Mati wspomniał, przechodzimy do tego spaceru równoległego, a jak to też zaczyna owocować i fajnie wygląda, zaczynamy tutaj też również skracać dystans. Zaczynamy pozwalać psom na wchodzenie w bardzo krótkie interakcje, które mimo wszystko tutaj ten nacisk na bardzo krótkie, nie chodzi o to, żeby to było szarpane, podbiegane czy cokolwiek, mają to być jak najbardziej spokojne podejścia, na przykład przy węszeniu właśnie, w momencie, w którym mamy, nie wiem, drzewo, jeden pies obwąchuje drzewo z jednej strony, drugi z drugiej strony, albo dystans, w którym obwąchują, jest na tyle skrócony, żeby ten drugi akceptował i widział to, że ten pies podchodzi i nie potrzebował zareagować w negatywny sposób.
Dokładnie. Co bardzo ważne, nie zmuszacie do tego. Czyli jeśli widzicie, że wasz pies nie chce podchodzić, jeden czy drugi, to nie musi tego robić. Idziemy dalej po prostu, tak? Nie ma czegoś takiego. Można zrobić mijankę na przykład. Jeden pies wącha, my sobie łukiem go omijamy i nagle my jesteśmy wtedy z przodu zamiast robić 180. Ale nie zmuszacie psa. Nie ma czegoś takiego, no idź się przywitaj, no idź pogadaj, no idź zobacz, jak on tam węszy. Rzeczy tego typu, bo to jest narzucanie psu czegoś i może to prowadzić do późniejszych spięć. Więc to ma się odbywać wszystko w tempie i za zgodą jednej i drugiej strony tej interakcji. No i co ważne w całym tym procesie, to luźne smycze długie. W sensie oczywiście flexi, wszyscy wiemy, co robimy z flexi. I do tego samego worka w kontekście takich interakcji wrzucamy smycze typu metr, dwa, trzy, no bo to jest zdecydowanie za mało. Uważam, że linki 10-metrowe minimum, jeśli chodzi o takie interakcje. Dobrze, żeby te linki były równej długości, bo jeżeli już zaczniecie na przykład iść równolegle i jeden pies będzie miał dłuższą linkę, to może frustrować to drugiego psa, więc fajnie jakby one były takiej samej długości. I co ważne, jeśli już podchodzimy do siebie i dochodzi do interakcji, to po pierwsze musicie ogarniać przynajmniej w podstawach psią komunikację, żeby faktycznie rozpoznać intencje, bo bardzo często jest tak, że osoby, które nie mają pojęcia o psiej komunikacji, wydaje im się, że wszystko jest w porządku między psami i dosłownie po paru sekundach dochodzi do ataku czy ugryzienia. No ale przecież machały ogonkiem, jak to możliwe? No tak to możliwe, więc...
Patrzyły się sobie w oczka.
Tak, patrzyły się w oczka, dawały sobie ciumki, on go lizał, lizał go po pysiu i nagle, o ja nie wiem, co to się stało. Więc jeżeli nie macie pojęcia, o czym teraz mówimy i dlaczego się z tego śmiejemy, to nie róbcie takich rzeczy sami, zgłoście się po pomoc. Behawioryści świadczą takie usługi, ja czy Mati spokojnie, jeśli się z nami skontaktujecie, że chcecie zapoznać dwa psy, wprowadzacie nowego psa, nie ma problemu, można się zgadać i można to zrobić pod kontrolą osoby, która się zna i jakikolwiek behawiorysta dobry w waszym mieście również takie rzeczy powinien robić. Wiecie, jak to powinno wyglądać, więc jeżeli ten behawiorysta zaproponuje wam inny sposób, na przykład spotkanie w domu i wpuszczenie psów od razu w domu, to...
Albo zajęcia grupowe na przykład.
Albo zajęcia grupowe, to już wiecie, że szukacie kogoś innego. Więc zwracanie uwagi na komunikację mega ważne, no i przy tych interakcjach smycz ma być luźna, czyli nie robimy tego na napiętej smyczy. Wiemy oczywiście, że w tyłu głowy często ludzie mają, że może dojść do jakiegoś pogryzienia, do jakiejś sprzeczki i tak dalej, natomiast napinanie smyczy w takiej sytuacji może właśnie do tego doprowadzić i może spowodować, że dojdzie do zgrzytu i do zęboczynów, więc smycz jest luźna i uważamy na to, żeby się nie zaplątały te smycze. Możemy sobie chodzić w przeciwnym, znaczy po kole, tak żeby tych smyczy nie zaplątać w tą samą stronę. I jeżeli psy nam się obracają, to my się obracamy razem z psami, żeby nie doszło do splątania smyczy.
Tak, zęboczyny mnie bardzo rozumieją. Przyznam, że pierwsze słyszę.
Serio? No ja używam tego określenia.
No ja chyba zacznę, jeżeli zapamiętam. Dobra. Na co zwracamy uwagę w domu? Bo po takich spacerach, takich Mati wspomniało, najlepiej kilku, w końcu możemy zacząć przechodzić, jeżeli to dobrze wygląda na zewnątrz, możemy zacząć przechodzić do domu. W domu mamy parę bomb, których nawet nie zdajemy sobie sprawy, że czekają uzbrojone i gotowe na wybuch. Mianowicie miska. Oj, zapomnieliśmy kupić drugą miskę. No to przecież napiją się z jednej. Jedzenie może z dwóch, ale no pić mogą z jednej. A kurwa. Nie dla psa. To może być powód do konfliktu. Tak samo jak jedno legowisko. Bo przecież mamy dwa małe pieski, to się zmieszczą w jednym dużym.
Jedna klatka kennelowa.
Jedna klatka kennelowa, kill me please. To zdarzyło mi się raz, ale na szczęście dosyć szybko doszło do dwóch klatek i nie było problemu już później, ale kurwa, te psy miały przejebane. Mm-hmm. To są takie rzeczy, których nie jesteśmy w stanie nawet, znaczy nie jesteśmy, jesteśmy w stanie pomyśleć, ale bardzo dużo ludzi lekceważy po prostu sobie. Mm-hmm. Nie? Szczególnie właśnie z psami mniejszymi. Bo tu wracamy do tego, że problemem psów mniejszych jest to, że no przecież nic sobie nie zrobią. A tam dziabną się i mamy kurde minus 10 kroków i te wszystkie spacery socjalizacyjne zapoznawcze poszły w dupę, bo psy przed chwilą miały taki konflikt, że dla was wyglądał na mały, a dla nich to była walka o życie praktycznie, nie? Mhm. Więc uważajcie na takie rzeczy, na jedzenie. Jedzenie, które w ogóle gdzieś tam, nie wiem, czy będziemy poruszali, w sumie mogę powiedzieć teraz, żarcie powinno być dobrane pod psa. Nie? Jeżeli mamy jedno jedzenie, nie znaczy, że będzie dobre dla drugiego psa. Rozmiarowo, no to oczywiście chyba nie musimy o tym rozmawiać, chociaż miałem kiedyś, kurde, bo to oczywiście nie mógł być normalny pies, tylko to musiał być jakiś shiclopu, nie wiem, coś pewnie takiego, bo już nawet nie pamiętam co. Kundelek, który był w momencie, jak zapytałem o karmę, wszystko wyglądało w miarę okej, okay, ale tak mimo wszystko poprosiłem, a pokażcie tą karmę. To była karma dla ras olbrzymich, nie? Na opakowaniu narysowany dog niemiecki, jak tyk. Dawki zaczynały się od tam, nie wiem, 25 kg czy coś, ale przecież dostawał mniej, no nie? No, więc uważajcie z żarciem, takie, żeby było dobre dla nowego psa również. Niekoniecznie musi być to samo jedzenie. Alergie i tak dalej to są sprawy oczywiste. Psu może nawet nie smakować po prostu ta karma. I właśnie z tym też uważajcie, żeby nie było, że nagle, kurde, tamten pies ma lepszą karmę, pachnie ładniej, je przy mnie. Także jedzenie na przykład w dwóch osobnych pokojach na początku. Mm-hmm. Nie? Później różnie to może wyglądać, różne macie psy, zwracacie uwagę. Generalnie nadzór w domu to jest klucz. Nie? Mm.
Wziąłbym też pod uwagę w kontekście jedzenia, jeżeli używacie na przykład komend przed podaniem psu miski, a macie psa, który się nakręca na żarcie i dlatego używacie komend, to pamiętajcie, że może dojść do przekierowania, jeżeli drugi pies w tej sytuacji będzie obok, niekoniecznie na przykład znający komendę, nie? Jeśli będzie to załóżmy szczeniak i on będzie latał i się pchał, a wasz pies będzie w siadzie po prostu i wstrzymywał wszystkie swoje emocje, żeby tylko tą miskę dostać, co jest dla niego trudne, no to może być tak, że się przekieruje i nagle będziecie mieli problem, którego nigdy wcześniej nie było. Pamiętajcie też o zabawkach. Jeśli wasz pies ma porozrzucane zabawki w domu, to one powinny zostać całkowicie usunięte, schowane w pierwszych dniach, tygodniach nowego psiaka w domu. I jeżeli na przykład macie podwórko, to przeszukajcie to podwórko w poszukiwaniu innych zabawek czy gryzaków na przykład, które wasz pies mógł wynieść i zostawić. I tutaj nawet wziąłbym pod uwagę patyki, które mogą gdzieś na posesji leżeć, bo też może dojść do zgrzytu o
cokolwiek,
głupi patyk.
Się bawi, nie?
Dokładnie. Więc
nawet jeżeli macie smycze powieszone gdzieś w korytarzu, a wasz pies ma tendencję do łapania za tą smycz i szarpania, to też może być problemem i potencjalnym konfliktem.
Dokładnie. No i sprowadza się to ponownie do znajomości psiej komunikacji w kontekście jakichkolwiek rzeczy i tutaj również należy się w tym zakresie edukować. I sprowadza się do tego, że my jako ludzie, jako opiekunowie sprawujemy nadzór nad tym, co robi nasz pies i nowy pies, który się pojawia w domu. I to jest wasza odpowiedzialność, żeby nie doprowadzać do sytuacji, w których może dojść do konfliktu, przynajmniej na początku tej relacji, bo to jest wszystko nowe i dla waszego psa domatora będzie to trudne, nawet pod tym kątem, że będzie was miał mniej, bo będzie drugi osobnik w domu i trzeba to też mieć na uwadze i tego wszystkiego pilnować i sprawdzać.
Mhm. I teraz tak, my tutaj mówimy głównie o dwóch psach, ale może jesteście nienormalni i macie tych psów już 7, nie? Wasza sprawa, ja was nie będę oceniał, troszeczkę zazdroszczę. Ale jakby co, tutaj te dwa to jest takie po prostu przyjęte, nie? Więc dwa psy to oczywiście jest 2 razy tyle miłości, 2 razy tyle frajdy, ale też potencjalnie 2 razy tyle problemów i 2 razy tyle czasu spędzonego na rzeczach X. I mówimy tutaj na przykład o spacerach, bo zadziwię was, ale mając 2 psy, one nie zawsze powinny wychodzić na spacery razem. Ba, bardzo często one powinny wręcz zawsze wychodzić na spacery osobno i sporadycznie wychodzić na spacery razem. Mhm. Chyba że idziecie na przykład na spacer wspólny, jedna osoba trzyma jednego psa, druga trzyma drugiego psa i ten spacer jest na tyle okej, że oba psy mogą robić to, co potrzebują, bo niestety bardzo często idziemy z 2 psami i mamy konflikt. Jeden pies chce węszyć tu, drugi chce węszyć tam. Jeden pies chce podejść do psa, inny pies chce się bawić patykiem. A jak ten zobaczy ten patyk, no to znowu jest wojna o zasób. Także spacery, o dziwo, ja doradzam robienie osobno.
No ja się z tym, ja się pod tym podpisuję rękami i nogami. Też uważam, że wspólny spacer to powinien być sporadyczny, a tak to wychodzimy cały czas osobno na te spacery. Im więcej możemy, tym lepiej oczywiście. I no to kwestia potrzeb po prostu innych, nie? Każdy pies ma swoje rzeczy i lubi robić swoje rzeczy na spacerze. To raz, a dwa, kwestia po prostu relacji z opiekunem i tego, że wasz pies też chciałby spędzić z wami trochę czasu sam na sam, bez drugiego psiaka, który jest w domu. Więc na co dzień siedzicie wspólnie całą ekipą, a na spacery fajnie by było jednak, żeby była możliwość spędzania czasu jeden na jeden.
Mhm. Dokładnie. No to poruszyliśmy przed chwilą, ale mimo wszystko jedzenie, alergie, tego typu rzeczy. Jeżeli widzicie, że wasz nowy pies zaczyna się drapać po jedzeniu poprzedniego, jeżeli widzicie, nie wiem, przebarwienia na skórze i tak dalej, coś jest nie tak, znowu, możliwe, że musicie wprowadzić całkowicie inny sposób żywienia.
Czy biegunki, to też ważne.
Biegunki, tak, no. Wszystkie takie kwestie jedzeniowe, miski i tak dalej, to jest to, o czym mówiliśmy. Mhm.
No i wszystko jest razy 2, to przypomnijmy jeszcze raz, czyli 2 gryzaki, 2 zabawki i to takie same, tak. 2 miski i rzeczy tego typu. I tak może być tak, że nawet jak dacie 2 takie same gryzaki, to trawa będzie zawsze bardziej zielona po drugiej stronie płotu i będą chciały sobie psiaki to zabierać. Natomiast w takiej sytuacji można usiąść na ziemi, trzymać 1 gryzak w jednej ręce, 2 gryzak w drugiej ręce i po prostu pilnować, żeby te psy gryzły, przy czym chwalić psa i uczyć tego, że można sobie jeść osobno, obok siebie, to samo i nie ma z tym problemu.
Generalnie warto zachować ostrożność i taką wręcz nadopiekuńczość, przynajmniej w początkowych chwilach, i starać się uważać na każdy ruch, nie? Jak z zapałką, z dzieckiem, patrzeć, czy coś czasem się nie wydarzy, bo jednego dnia może być wszystko super w tej samej kwestii, drugiego już nie.
Mhm. Dokładnie, no i też pamiętajcie o tym to w kontekście psa na przykład schroniskowego, że ten psiak będzie potrzebował dużo wsparcia z waszej strony, bo to jest wszystko dla niego nowe, będzie czuł się tak jak wy się czujecie, jak jedziecie do obcych sobie ludzi, i tak samo będzie się czuł ten psiak, więc trzeba mieć to na uwadze, a z drugiej strony większe dawanie wsparcia nowemu psu może budzić negatywne emocje u psa domownika, więc zawsze trzeba to wyważyć, wyśrodkować i na przykład jeśli macie więcej psów już w domu i dobieracie kolejnego do stada, to też pamiętajcie o tym, że nie sztuką jest pozwolenie, co teraz jest wielkim trendem w internecie, na to, żeby stado ustaliło pewne zasady, bo po prostu ten nowy pies może zostać stłamszony przez to stado i może się podporządkować po prostu nie mając innego wyboru, a odbieranie psu wyboru jest moim zdaniem rzeczą nieludzką, której się robić nie powinno, więc to my mamy sprawować nad tym kontrolę.
Tak jest. Stado czy stardasto? Przepraszam. A musiałem wtrącić stryczek, o którym zapomnieliśmy w ostatnim odcinku w sumie. Nieistotne.
Tak.
Co ma wisieć, nie udanie.
Jest.
Dobra. Macie dwa psy. Z pierwszym psem na pewno zdarzało się, że widzieliście, że kombinuje, że jakiś kretyński pomysł chodzi mu po głowie, że gdzieś coś wpadło, tu coś rozwalę, żeby się do tego dostać. Mając dwa psy, nie ukrywajmy, będziemy mieli dwa razy więcej takich głupich pomysłów. To, o czym mówiłem wcześniej, Mati wspomniał też o tym, psy uczą się od siebie. Jeżeli jeden pies ma już jakieś negatywne zachowania, to jest duża szansa, że ten drugi to podchwyci. Ba, możliwe, że nawet spotęguje. Nie?
Mhm. Więc głupich pomysłów będzie dwa razy więcej. No nie wiem jak u was, u mnie Jager ma masę głupich pomysłów i masę rzeczy, którym próbuje, nie wiem, zwrócić na siebie uwagę albo coś takiego, mimo że jest mega grzecznym psiakiem w domu, ale pomysły i tak mu się trafiają i tych pomysłów może być więcej. I kolejna bardzo ważna rzecz, jeżeli już, czy to w początkowej fazie, czy już po jakimś czasie, kiedy pies jest w domu, musicie pamiętać o tym, że stosowanie komunikacji agresywnej czy stosowanie zachowań czy komunikacji dominacyjnej, bo taka też istnieje w domu i nie mówimy tutaj o teorii dominacji, więc stosowanie takich komunikatów jest normalną rzeczą w psim świecie. Więc warczenie na siebie, pokazywanie zębów w kontekście zasobu czy czegokolwiek takiego jest całkowicie normalne. Oczywiście nie mówimy tutaj, żeby pozwalać na to, żeby psy się gryzły, czy żeby się znęcały nad sobą. Natomiast jeśli wasz pies domownik na przykład warknie na innego psa, czy na szczeniaka nawet, mówiąc mu w ten sposób, hej stary, to jest moja rzecz i tego nie ruszasz, albo na przykład uspokój się, bo to co w tym momencie robisz to przesada, czy na przykład wasz pies starszy wpadnie na szczeniaka, przewróci go, stanie nad nim i zacznie mu grozić, bo ten szczeniak był, nie wiem, zbyt pobudzony albo robił dziwne rzeczy, czy na przykład jak zacznie na nim kopulować, żeby go zatrzymać, to są normalne rzeczy psiego świata i chcę powiedzieć o tym w kontekście takim, że często ludzie po prostu karcą swojego psa domownika za to, że nie wiem, nawarczał na szczeniaka, czy że złapał go zębami, czy go trącił, czy cokolwiek. I pies domownik jest upominany za coś, co jest całkowicie normalne, bo w przypadku stosowania takiej komunikacji w kontekście dialogu i rozmowy między dwoma psami, nie mówimy tutaj o tym, że pies jest agresywny, tylko po prostu jest to dla niego całkowicie naturalne i karcenie go za to może psuć relacje, czy po prostu niwelować część sygnałów wysyłanych i potem możecie doprowadzić w ten sposób do jakiegoś problemu. Także pamiętajcie o tym, że takie rzeczy są jak najbardziej normalne.
Dwie rzeczy, które chciałbym do tego dodać, to, że to oczywiście może być vice versa w drugą stronę. Jeżeli ja mam na przykład Morkiego, który ma jakieś 4 lata.
Dobrze, tak, tak, 4, bo Jager we wrześniu też kończy 4.
Zaraz będzie miał 4, nie? Tak, bo on jest lipcowym chłopaczkiem. Więc który zaraz będzie miał 4 lata. i wziąłbym teraz psa ze schroniska, który albo jest nawet w jego wieku, albo jest starszy i jest bardziej stonowany, to on mógłby stopować Murusa. Mhm. Nie? To nie zawsze jest tak, że pies domownik musi stopować tego psa, może być to w drugą stronę. Możemy wziąć szczeniaka i nagle stwierdzić po pół roku, że kurde, w sumie to jestem tak wspaniałym człowiekiem, że żeby wyrównać, to adoptuję psa. I będziemy mieli półrocznego szczeniaka i sześcioletniego psa, nie wiem. Więc to po prostu może iść w dwie strony. I druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, to to, o czym Mati mówił, te zachowania agresywne, komunikacja agresywna, dominacyjne jakieś tam elementy. Oczywiście dalej włączamy w to nadzór.
Tak.
Nie? Bo to nie znaczy, a dobra, niech mu powie, nie? I nagle 6 minut później ten pies dalej gryzie tego szczeniaka, nie? Nie o to nam chodzi, nie? Wszystko ma swój umiar. Czasami psom, które owszem mają dobrą intencję, żeby zatrzymać psa, który jest nadpobudliwy, zachowuje się nieodpowiednio, niestety brakuje umiaru w tym, bo na przykład mają totalnie przeciwległy charakter i nie wystarczy im, żeby ten pies przestał to robić w ogóle w tym momencie, bo jego podniesienie się z ziemi już może być dla psa przeskoczeniem jakiejś granicy. Nie? Mhm. Więc patrzcie, uważajcie, tutaj znowu znajomość komunikacji jest kluczowa i zwracajcie uwagę na to, żeby czasem nie było przegięcia w drugą stronę.
Tak,
nie?
No i pilnujemy tego, tak jak Mati powiedział, prowadzimy nadzór nad całą tą komunikacją i w kontekście rozumienia komunikacji też bardzo ważnym aspektem jest chwalenie psa, jeżeli poprawnie odczyta sygnał drugiego, tak? Czyli nie wiem, jeśli wasz pies warknie na szczeniaka czy na nowego psiaka, który gdzieś tam podchodzi do miski i ten nowy psiak stwierdzi, a dobra, no to sorry, to nara, nie wiedziałem i odejdzie, no to warto go za to pochwalić i on powinien usłyszeć wtedy, że super, ekstra, fajnie, że zrozumiałeś, fajnie, że się dogadujecie chłopaki i jeden i drugi powinien być za to pochwalony, więc dlatego ten nadzór z naszej strony powinien być.
Jak najbardziej, Mati dobrze gada, to mądry człowiek, wbrew pozorom.
Dziękuję.
Dobra. Bardzo fajny odcinek, a zbierzemy sobie teraz na koniec taką rzecz, która jest równie istotna co poprzednie rzeczy, ale jest troszeczkę mniej przewidywalna, a mianowicie chodzi o błędy. Najczęstsze błędy, które ludzie popełniają, kiedy zapoznają te dwa psy. Większość z tego możecie sobie oczywiście wysnuć z poprzedniej części podcastu i po prostu zaprzeczyć temu, co mówiliśmy. Jeżeli robicie w tą stronę, no to popełniacie błędy, nie? Ale jakie błędy są najczęstsze? Ja zacznę pierwszy, bo już pierdzielę, czemu nie. Wrzucenie psa od razu do domu. To zazwyczaj bardzo rzadko kiedy kończy się totalnie niczym. Jeżeli wydaje nam się, że nic się nie wydarzyło, bardzo często coś się wydarzyło, albo przynajmniej jeden z psów mógł coś tam odebrać w jakiś sposób, chociażby poczuć się stłamszony w swoim własnym terytorium, albo drugi mógłby poczuć zapach drugiego psa i to jest pierwszy pies, którego on poznaje, bo jest szczeniakiem, w sensie obcy pies, który dopiero co przyjechał z miotu, nie wie, co to jest za miejsce, dzika akcja i przez pierwsze dni będzie bardziej osowiały, nie? Mhm.
Tak, to jest mega ważne, żeby tego nie robić i ja tutaj się chciałem zaznaczyć, że nie mówimy o domu stricte jako mieszkaniu czy budynku, tylko nawet jeśli macie 80, może nie 80, bo raczej mało kto mieszka na takiej posesji, ale jak macie sporą posesję, nie wiem, 2 hektary i na 2 hektarach stoi wasz dom, to nadal wprowadzanie nowego psa na tą posesję na takim obszarze może być problematyczne i tam w kontekście tego, co Mateusz powiedział, że wam się może wydawać, że wszystko było w porządku, ale detale nawet takie jak to, w jaki sposób te psy sikają i czy przykrywają swój zapach, czy sikają na swój zapach, czy sikają obok, mają duże znaczenie w kontekście intencji tych dwóch psów, więc o tym trzeba pamiętać i to się łączy z kolejnym problemem, z kolejnym najczęściej popełnianym błędem, czyli brakiem rozumienia psiej komunikacji i brakiem chęci zaczerpnięcia pomocy osoby doświadczonej, która się na temacie zna, bo przez to po prostu możecie doprowadzić do spięć, których później będą eskalować, a tego byśmy nie chcieli. I kolejny problem, kolejny błąd to to, że często ludzie chcą wziąć drugiego psa, który ma być rozwiązaniem, ma być lekarstwem na problemy psa pierwszego, najczęściej tym problemem jest lęk separacyjny.
Ulubione.
Tak, i to moi drodzy, nasi drodzy słuchacze, widzowie, tak nie działa. To, że wasz pies ma lęk separacyjny, czy jak to teraz poprawnie powinno się nazywać, zespół zaburzeń separacyjnych, bo nie zawsze podłożem jest lęk, i wzięcie drugiego psa nie oznacza, że problem zespołu zaburzeń separacyjnych zniknie, ba, możecie skończyć z dwoma psami z takim zaburzeniem, co jest tragedią, i jak zespół zaburzeń separacyjnych jest jednym z trudniejszych problemów behawioralnych, tak dwa psy z zespołem zaburzeń separacyjnych to jest istna tragedia i mega duże wyzwanie. I w kontekście innych problemów również jest to bardzo trudne i też możecie skończyć z dwoma psami problemowymi. Mam taką szybką anegdotkę na ten temat. Anegdotka od Asi Joanny Błońskiej, gdzie na terenie jakiejś fundacji wpadł psiak, który był psem półdzikim. I jakby sparowali tego psa z psami, które były hiper proludzkie. To była chyba trójka psiaków, które były bardzo proludzkie i uwielbiały kontakty z człowiekiem i tak dalej. I ten jeden pies półdziki, z racji tego, że psy półdzikie mają bardzo silne charaktery, doprowadził do tego, że te pozostałe trzy psy, które były proludzkie, zaczęły się bać człowieka. I zamiast półdziki wziąć z nich przykład i nauczyć się od nich, że człowiek jest okej, to on im tak pomieszał w głowach po prostu, że im powiedział: hej chłopaki, boimy się od teraz ludzi. No i skończyło się czterema psami, które bały się ludzi.
To był taki Trump wśród psów.
Tak.
W temacie. Tak, no to taka ciekawa anegdotka, ale to generalnie sprowadza się do tego, o czym mówiliśmy, że psy doskonale uczą się od siebie i bardzo często nie tych rzeczy, których chcieliśmy. No,
tak. Tak.
Więc tutaj wyszło to w ten sposób. To bardzo często można zaobserwować w schronisku, w sytuacji, w której dorzucamy psa do jednego do drugiego i nagle mamy konflikty, bo ten pierwszy niby stonowany przejmuje zachowanie i zaczyna się walka o zasoby i tak dalej. Ja tutaj anegdotką też na koniec jeszcze rzucę w stosunku do lęku separacyjnego. Miałem klienta z Izraela, w sensie, który przyjechał do Wrocławia mieszkać. Miał border collie'ego z zespołem separacyjnym, zespołem lęków separacyjnych, i miał kota w Izraelu, którego kupił po to, żeby psu było raźniej. Jak się okazało, kot nie był jakiś turboskuteczny, więc pomyślał, że kupi papugę. Papugę, bo papuga potrafi naśladować dźwięk człowieka, w sensie głos człowieka, i kupił papugę, która gada. W sensie uczył ją gadać. Nie? Także ludzie wpadają na bardzo ciekawe pomysły, które zazwyczaj nie działają, to was zaskoczę. Więc musicie uważać z tym, z każdymi problemami, z reaktywnością. Dorzucimy do lękusa drugiego psa, który nie jest turbo pewny siebie, to raczej skończymy z dwoma lękusami niż z wyprowadzaniem tego lękusa z lęku. Nie? Tutaj z tych najczęstszych błędów to brak zrozumienia komunikacji oraz niechęć do uczenia się jej. Mhm. To jest taki największy rzecz. Ta rzecz, która w ogóle każdy człowiek powinien mieć jakiś kurwa kurs z komunikacji psiej, zrobiony przed członkiem swojego psa. Dokładnie Jager się zgadza. To tym okay. bardziej...
Hej, w porządku.
Ja bym to po prostu wyciął, tam zagadaj do niego. A więc taka komunikacja, właściwie to znajomość komunikacji, to jest podstawa i jest błędem, jeżeli jej nie mamy. Nie?
Tak. No i ostatnia myśl, jeżeli chodzi o błąd, to...
Gwiazda programu.
Tak, to najczęściej słyszany Berber. Tekst. Uwaga, psy się dogadają.
Ta-da!
Tak, myślenie w ten sposób jest tak bardzo mylne i tak dalekie od prawdy, że nawet szkoda mówić o tym, jak bardzo. Zajęłoby nam to kolejne 40-50 minut. Nie, psy się nie dogadają, konflikty z reguły się zaostrzają albo dochodzi do bierności jednej czy drugiej strony. więc nie liczymy na to, że psy się dogadają. I jeżeli już popełniliście jakiś błąd, jesteście na początku, macie nowego psa i już był jakiś zgrzyt, to nie czekajcie na to, że się psy dogadają. Skorzystajcie z wcześniej z porady behawiorysty. Niech on przyjdzie i niech on wam powie, że tak, psy się dogadają, ale musi być to, przypominam, osoba, która zna się na psiej komunikacji i która faktycznie to zobaczy, czy to po nagraniach, czy po prostu obserwując psy w domu. I tak nawet przy obserwacji psów w domu nagrania są potrzebniejsze, bo detale, obserwacja detali przy dwóch psach jest trudna i wymagająca, więc trzeba te rzeczy pod uwagę wziąć i nie ma takiej opcji, że psy się nagle dogadają, jeżeli konflikt jest, był albo trwa, tylko szukamy pomocy i szukamy rozwiązań u osób doświadczonych.
Tak, nie mylcie tej komunikacji agresywnej i zachowań dominacyjnych jako dogadywania się, bo to nie chodzi teraz jedno i o drugie. Chodzi o to, że psy, które zostaną wrzucone zazwyczaj do domu znikąd, że się dogadają. Nie? To tutaj o tym mam.
Tak. I nie ma czegoś takiego jak stado behawioralne, które ustawia, pomaga innym psom.
Jak to nie? Przecież one się urodziły w tym samym miocie, biegały dziko w tym samym miocie, polowały na jedzenie, rozmnażają się w taki sposób, że mamy samca i samicę alfa. Tak, tak, dokładnie tak.
Tak jest.
Młode później zostają, żeby pomagać starym osobnikom i tak dalej. Tak. Mieszkacie, kurwa, w dziko.
Pies Dingo, Australia, pozdrawia.
Tak. Cóż, myślę, że to temat na dzisiaj został zakończony w te piękne 50 tak. parę minut.
Tak, także dziękujemy ślicznie.
Dziękujemy. Ja tutaj muszę to powiedzieć. Pozdrawiamy Anię z Logi i niedługo Stagi, która praktycznie wyżebrała ten odcinek i będziemy mieli dwa haszczaki.
Tak, i prosimy o wygłaskanie jednego i drugiego. Oczywiście z zachowaniem granicy psiej komunikacji i stresu.
Dobra. Super. Dzięki wielkie.
Dzięki śliczne.
Trzymajcie się, do usłyszenia.
Hej, ja.